Już od dawna nikogo nie dziwiło odkrywane stale od nowa, stare kopalnie, sztolnie, szyby i rozległe kowarskie podziemia. W tej okolicy, pod miastem i nad miastem, jest ich tak dużo, że kolejne odkrycia mijają właściwie niezauważone. Zawsze jednak są one zauważane w środowisku eksploratorów, a tych w Kowarach jest naprawdę wielu. Niektórzy twierdzą, że pewien niecałkiem mały fragment osiedla domków jednorodzinnych, które zbudowano 35-40 lat temu, powstał z dochodów, które przyniosły właśnie poszukiwania. Tak chyba zresztą jest do dziś, bo ciągle dochodzi tam do mniejszych i większych odkryć, tyle tylko, że coraz trudniej jest o tych, którzy chcą się pochwalić swoimi osiągnięciami. Ale oni są, w Kowarach mają wyjątkowo sprzyjające warunki do penetracji podziemi i do nieustannego treningu spostrzegawczości i geodezyjnych talentów. Taki właśnie talent umożliwiający rzeczową interpretację zapadnisk, wyrobisk i nienaturalnych zmian terenowych jest potrzebny komuś, kto chce znaleźć główne wejście dziwnego systemu podziemi zatopionych dopiero w latach 50. Część podziemi prowadzącą kilkadziesiąt metrów w głąb można bezpiecznie przejść i obejrzeć jeszcze dzisiaj. Tyle tylko, że najniższy ich znany w tej chwili poziom dostępny byłby jedynie dla nurków. W podziemiach leżących tuż obok Jedlicy na jednym ze stoków Podgórza o tych podziemiach zapomniano już kilkadziesiąt lat temu. Zapomnieli nawet o nich ci, którzy do tego bardzo ciekawego obiektu ponad 50 lat temu osobiście wchodzili. Gdy są pytani o tamten czas, zasłaniają się niepamięcią. Ich opowiadanie o zdarzeniach sprzed lat sprawia wrażenie, że to jest coś, o czym właściwie chyba chcieliby zapomnieć. Jeszcze całkiem niedawno żyli ludzie, którzy 50 lat temu naprawdę zeszli na samo dno tego systemu. Ale tylko jeden z tych ludzi chciał nam o tym opowiedzieć.
Looking in your heavenly eyes, we'll go.
Jednym z zadań, którymi w latach powojennych obarczano członków ówczesnej ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej, było czujne obserwowanie zachowań autochtonów, którzy pomimo wysiedleń pozostali na Dolnym Śląsku. Tą szczególną czujność obarczani byli także ormowcy z Kowar, w tamtym czasie miasta pod szczególnym przecież nadzorem. Nadzór ten zresztą nie ustał nawet wtedy, gdy Rosjanie wycofali z Kowar swoich specjalistów i przestali bezpośrednio nadzorować wydobycie kowarskiego uranu. Zadaniem pewnego górnika i ormowca zarazem była stała obserwacja innego górnika, niejakiego Karola, autochtona, który z nieznanych powodów nie został wysiedlony i przez wiele powojennych lat pracował w technicznych służbach kopalni. Ów górnik i ormowiec zarazem, niejaki Adam, opowiadał, że późną jesienią 1954 roku, po kilku miesiącach sąsiedzkiej obserwacji Karola, zauważył, że ten regularnie, co dwa dni, wychodzi na spacer, z którego niemal zawsze wraca dokładnie po 4 godzinach. Bez względu na pogodę. Gdy spróbowano go śledzić, uwagę ormowca zwróciło to, że każdy spacer autochtona przypominał wędrówkę po labiryncie, prowadzoną w taki sposób, że wędrujący zawsze kilka razy wracał w to samo miejsce, idąc jakby pod prąd wcześniejszego kierunku spaceru. W ten sposób śledzący go i jego ofiara spotykali się wielokrotnie. Dopiero jednak po rozmowie z doświadczonym milicjantem Adam zorientował się, że autochton doskonale wie, że jest obserwowany i w ten właśnie sposób uniemożliwia skuteczne śledzenie swoich spacerów. Ów Adam opowiadał, że potrzebował niemal pół roku na wyśledzenie tego, co Niemiec tak naprawdę chciał ukryć. Mógł go bowiem śledzić właściwie jedynie wtedy, gdy obaj pracowali na tę samą zmianę, a to nie zdarzało się często. Dopiero pod koniec marca 1955 roku trafił do miejsca, w którym autochton po prostu mu znikał. Znikał mu pod ziemią. Było to zaledwie kilometr od domu tegoż Karola. W ten sposób właściwie trudno się zorientować, jak to mogło być, iż na takim krótkim dystansie nie mogli oni się skutecznie śledzić. Jak się okazało, te spacery były jednak konieczne, bo ukrywany przez autochtona właz do podziemi znajdował się zaledwie kilkadziesiąt metrów od głównej drogi, ukryty w małym i starym, dawno temu zapomnianym kamieniołomie. Ale w miejscu jednak w zasadzie powszechnie dostępnym i dla znających ten teren bardzo łatwym do znalezienia. Ostatecznie ormowiec ustalił, że Karol znika pod ziemią po odgarnięciu ze schłej ściółki i warstwy skalnego gruzu. Pryzma ściółki i kamieni była tam usypana tak sprytnie, że zamykanie płyty włazu powodowało ponowne ukrycie jej pod warstwą kamienia, a sam właz pokryty był betonem, na którym przed zaschnięciem wysypano miejscowy gruz skalny. To właśnie to, czyli bardzo prosta, ale skuteczna metoda zacierania śladów spowodowała tak długie trwanie owego śledzenia, owego śledztwa. Adam jeszcze niedawno z rozbawieniem opowiadał o tym, jak nieporadnie szukał miejsca, w którym autochton w ciągu kilkudziesięciu sekund po prostu wręcz mu znikał. Adam opowiadał, że tę datę zapamiętał doskonale. 19 marca 1955 roku. Wtedy właśnie zdecydował się wejść do podziemi śladem autochtona. Czuł się bezpiecznie, bo wiedział, że Karol właśnie na kilka dni wyjechał. Jak opowiadał, o swoim zamiarze poinformował żonę i zostały jej mapkę miejsca, w którym był właz. W to miejsce, łatwe do odnalezienia przy pomocy mapki, żona miała doprowadzić milicję, gdyby w ciągu 6 godzin nie wrócił do domu. Powiedziałem Jasi, czyli żonie, że skoro Niemcowi opłaca się tam chodzić i zdzierać spodnie, to może opłaci się i mnie. Zaś z prowadzonych obserwacji wiedziałem, że po odliczeniu spaceru Karol pod ziemią znikał zawsze na prawie 2 godziny. Zdałem sobie więc sprawę z tego, że muszę mieć trochę więcej czasu, dlatego ustaliłem te 6 godzin, bo nie wiedziałem, z czym w podziemiach muszę się liczyć. A wyjście tam zawsze mogłem wytłumaczyć przecież tym, że ciągle śledzę i pracuję nad sprawą mojego, jak mówiłem wtedy, Niemca.
Tajemnice z worka liczrzepy. Reklama. Tylko w sierpniu najlepsze hity cenowe Huawei. Smartfony z wyjątkowymi akcesoriami, tablety i laptopy w nowych, obniżonych cenach. Odkryj nasze promocje i wybierz wyjątkowe produkty dla siebie. Sprawdź na Huawei.pl. Huawei. Make it possible.
Po reklamie.
Muzyczne radio.
Pierwsza betonowa studnia ukryta pod klapą sprowadziła Adama, jak opowiadał, po stalowych stopniach niemal 3 metry w głąb ziemi. Tu zaczynał się betonowy korytarz o długości około 30 kroków, szeroki na 1 metr i wysoki na niemal 2. Pan Adam opowiadał, że na końcu tego korytarza doszedł do ostrego zakrętu w lewo. Stąd obetonowany chodnik prowadził dalej poziomo, równocześnie lekko i łagodnie skręcając na całej długości w prawo. Na końcu tego chodnika, około 40 kroków od zakrętu, Adam doszedł do potężnej, stalowej, wbetonowanej w podłogę chodnika kraty. Pod kratą zobaczył kolejną, tym razem bardzo głęboką studnię. Były ormowiec opowiadał, że tylko pewność, iż Karol musiał przez tę kratę przechodzić, bo tu kończył się chodnik, przekonała go, że jest jakiś sposób jej otwarcia. I rzeczywiście był. Mała otwierająca się krata ukryta w dużej pozwalała na wejście na stopnie leżącej pod nią studni. Tym razem jednak bardzo głębokiej. Adam z przejęciem opowiadał, że ani elektryczna latarka, ani światło górniczej lampy nie pozwalało na zobaczenie jej dna. Stalowe stopnie były jednak w doskonałym stanie. Próbował tam zresztą wejść. Ponieważ po zejściu, jak ocenił, na około 15 metrów nadal nie było widać dna studni, był gotów zawrócić. Przełamał jednak strach i zszedł niżej. Jak twierdzi, po przejściu ponad 30 metrów w głąb trafił wreszcie na dno studni i rozpoczynający się nowy korytarz. Także betonowy, ale już znacznie szerszy i wyższy niż chodniki, którymi doszedł do tej studni. Betonowy chodnik zaczynający się przy dnie studni miał długość około 30 kroków i kończył się zakrętem, ostrym zakrętem w lewo. Kolejny odcinek chodnika miał taką samą długość i także kończył się zakrętem w lewo. Wtedy Adam zorientował się, że albo już jest pod jedlicą, albo jest bardzo blisko takiego właśnie miejsca. Przez dłuższą chwilę jego górnicza lampa oświetlała tylko ściany korytarza. Dopiero po kilkunastu krokach zorientował się, że betonowy korytarz kończy się, a za nim jest już duże wyrobisko. Po kolejnych kilkudziesięciu krokach rzeczywiście korytarz rozszerzył się, przychodząc w dużą skalną komorę. Świetnie obudowaną sporej grubości palami, znacznie potężniejszymi od tych, które zwykle stosowano w kopalniach. Belki te podtrzymywały bardzo grube deski stanowiące obudowę tego miejsca. Zaś na ścianach i pod sufitem komory zobaczył szereg instalacji zasilających to miejsce. Pan Adam ze zdumieniem zobaczył i także o tym ze zdumieniem opowiadał, że stoi tam także kilkadziesiąt zwykłych szpitalnych łóżek. Obok nich stały całkiem nieźle zachowane parawany, łóżka do przeważania pacjentów, szafki pełne zamkniętych metalowych skrzynek i sporo innego szpitalnego sprzętu. Adam twierdził, że dopiero kilka lat temu zużył ostatni chirurgiczny nóż, bo zabrał wtedy z jednej z szafek całe opakowanie takich właśnie narzędzi. Dziwne było tylko to, że choć stały tam nawet parawany, na łóżkach nie było śladu po materacach, ale był pewien, że jednak jest w szpitalu. Jeszcze dziwniejsze było to, że pomimo porządku panującego w tym pomieszczeniu, szpitalna grota kończyła się ogromnym skalnym zawałem. To wyglądało tak, jakby ktoś po odstrzeleniu skał całe to pomieszczenie naprawdę dokładnie posprzątał i dopiero wtedy wstawił tam szpitalne wyposażenie. Tak właśnie opowiadał pan Adam. zawale przy samej ścianie komory szpitalnej wąską szparę, przez którą, jak sądził, mógł wejść w głąb zawału i zapewnie gdzieś dalej. Jednak już po kilku krokach na swoje szczęście zauważył, że przejście jest zamknięte pajęczyną drutów. Był pewien, że dotarł do zaminowanego miejsca. Nie widząc szans na samodzielne rozminowanie, postanowił się wycofać. Do domu wróciłem bezpiecznie i jeszcze tego samego wieczoru poszedłem na posterunek MO. Zgłosiłem wejście do podziemi i opowiedziałem o znalezionym szpitalu. Kazano mi jednak iść do domu i czekać. O 5 rano następnego dnia milicja przywiozła mnie na UB, gdzie dwóch ludzi przesłuchiwało mnie prawie do 10 rano. Potem pojechaliśmy do kamieniołomu. Musiałem pierwszy wejść do studni i podziemi. Za mną szło dwóch uzbrojonych ludzi, a dopiero za nimi przesłuchujący mnie funkcjonariusze. Bez trudu dotarliśmy do pierwszej kraty. Tu okazało się, że kratę, którą bez trudu otworzyłem zaledwie dzień wcześniej, tym razem trzeba było otwierać łomami. Jeden z funkcjonariuszy zresztą poszedł do samochodu właśnie po łomy. My czekaliśmy, paląc papierosy. W ciszy było bardzo wyraźnie słychać jakiś jednostajny szum, a pod kratą zrobiło się bardzo, ale to bardzo zimno. Całkiem inaczej niż poprzedniego dnia. Już przy pierwszej próbie podważenia kraty łom wpadł w głąb studni i wtedy wyraźnie chrupnęło. W studni była woda. Po wyłamaniu kraty i zejściu w dół okazało się, że zalała więcej niż połowę jej wysokości. Stało się jasne, że szpitalne podziemia zostały zalane. W tej sytuacji wyszliśmy na powierzchnię, opowiadał pan Adam. Jeszcze tego samego dnia okazało się, że autochton nigdzie nie wyjeżdżał i został zatrzymany przez UB. Siedział prawie 4 miesiące. Podobno przyznał, że wchodził do podziemi, by, jak mówił, włączać wentylatory w szpitalu polowym. Robił to podobno przez niemal 10 lat, jak twierdził, na polecenie kogoś z góry. Boniwec podobno zeznał, że jest tylko pionkiem i nie wie, kto zalał te podziemia. Właściwie nikt nie dowiedział się, co UB wtedy naprawdę ustaliło i jak ta sprawa przebiegała. Podobno nawet ściągano tam nurków, by zbadali podziemia. Pewne, ale i bardzo dziwne jest chyba i to, że w 57 roku Karol, właśnie ów Niemiec, chyba bez żadnych trudności wyjechał na stale do NRD. Jakiś czas temu okazało się, że do tych podziemi ktoś ponownie wchodzi. Był tam co najmniej kilka razy. Ponieważ mówiło się, że to mogli wrócić ludzie wysłani przez Karola, jacyś jego następcy, albo działający na jego polecenie eksploratorzy, postanowili zbadać tę sprawę. 3 ludzi zeszło do podziemi i w całości potwierdziło, jak się okazało, dokładną relację autochtona. Ale tylko do kraty, bo woda w podziemiach stoi nadal. W tej sytuacji do zatopionego szpitala wszedł także nurek. Także i on potwierdził, że relacja o drodze do komory szpitalnej jest prawdziwa. Ale nurek tuż przy zawale odnalazł butlę, taką, jaką posługują się jednak współcześni nurkowie. Odnalazł także nylonową linę ginącą gdzieś w ścianach zawału. Bezsporne jest więc to, że ktoś tam był i penetrował to podziemie. Po co? Czego szukał? Czemu tak bardzo ryzykował? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Eksploratorzy twierdzą, że jest bardzo prawdopodobne, że za zawałem jest rodzaj syfonu, który wprowadza do suchej części podziemi. Zapowiadali kiedyś dalsze badania tego miejsca. Jak twierdzili, warto spróbować, bo to może być jest droga do podziemnej fabryki w Krzeczynie, przecież od tak wielu lat poszukiwanej. Jest to chyba możliwe, bo choć różnica poziomów jest tam dość spora, odległość od obu obiektów jest bardzo niewielka. A jest też i szansa na to, że to może być jeden, wielki, kilkupoziomowy obiekt.